Witam, jestem Becia, a to jest moja audycja Prawniczek. Mamy 14 marca 2014 roku. Powinna być godzina 20, ale nie jest. Odcinek, który teraz słuchacie, jest pigułką audycji, która odbyła się o godzinie 20, a wynika to z faktu, iż mój stan emocjonalno-inteligentny pozostawia wiele do życzenia. Ja o godzinie 20 nie włączyłam nagrywania audycji. Tak, tak, wiem, zdarza się i najlepszym, i tak mi się właśnie zdarzyło. To był taki bardzo zniechęcający do wszystkiego dźwięk, który mi mówi, że to ma się więcej nie powtórzyć. No i miejmy nadzieję, że tak się już stanie. Znaczy, że nigdy tak się nie stanie. Tak, tak, wiem, że jest to niewybaczalne. Obiecuję, że to się nie powtórzy. O, i tyle właśnie moje dżingle mają mi do powiedzenia. No to od początku. Dzisiaj rozmawiamy o ustawie hazardowej. Po co nam ta ustawa hazardowa była, jest? No, nikt tego nie wie. Ja tego nie wiem przynajmniej. Niektórzy uważają, że ona miała tylko i wyłącznie zastraszać tych wszystkich, którzy grali i nic więcej się miało z tym nie dziać. A niektórzy uważają, że ta ustawa została wprowadzona przez naszego wspaniałego premiera Tuska, który chciał zakryć aferę hazardową. Tak w skrócie, co to afera hazardowa? Afera hazardowa to było ujawnienie lobbingu politycznego w trakcie nad nowelizacją ustawy z 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych. To jest ustawa, która była przed ustawą hazardową. Ustawa hazardowa jakby zmieniła prawie całą, czy tam unieważniła w ogóle tą wcześniejszą ustawę z 1992 roku. No i w tej całej aferze chodziło o rozmowy różnych tam ludzi z PO i branży hazardowej, z panem Sobiesiakiem z branży hazardowej. No i jak nie było wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, to, no to wiadomo, że chodzi o pieniądze. I tak też się stało tym razem. Więcej o tej aferze można sobie poczytać, bo jest bardzo dużo artykułów, więc już nie będziemy tutaj z dygresją robić za długo. No, czy tak było, jak piszą media, tego się pewnie do końca nie dowiemy nigdy. Ustawa, o której dzisiaj mówię, to jest ustawa, która zaczęła... Myśl o niej był w 2009 roku, a zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2010 roku i wprowadziła m.in. stopniową likwidację urządzania gier hazardowych na automatach o niskich wygranych. To są te tak zwane jednoręcy bandyci, przepraszam bardzo. Po wejściu w tej ustawy hazard w Polsce praktycznie przestał być legalny. Albo był tak utrudniony, głównie dla tych firm, które prowadziły, zajmowały się hazardem, że po prostu ludzie, którzy grali do tej pory i mieli z tego przyjemność i dużo pieniędzy jakby do budżetu państwa oddawali, grając w hazard w Polsce, przeniesie się do internetu i zaczęli jeździć za granicę na turnieje. Tam wygrywają do tej pory dużo pieniędzy i nie odprowadzają od tego do Polski żadnego podatku. Odprowadzają do tych krajów, gdzie te firmy internetowe są zarejestrowane, a żadna z nich nie jest zarejestrowana w Polsce. Przynajmniej żadna z tych, o których ja czytałam w internecie, nie są zarejestrowane w Polsce. Dlaczego? No, to myślę, że nawet nie wymaga jakby mojego komentarza. O tym, że uparli się na jednorękich bandytów, to już z mediów, nawet z telewizji, można było się dowiedzieć dużo, dużo wcześniej. nie wiem, czy pamiętacie takie afery, że tam wszystkie te puby, gdzie były jednoręcy bandyci, były zamykane. Ochrona stała, pilnowała, żeby nikt tam przypadkiem nie zaglądał i tak dalej, i tak dalej. Później im odpuścili, bo ponownie zaczęli działać ci przedsiębiorcy. Potem im wymyślili, że tam, nie pamiętam dokładnie, ale chyba, że na 4 metrach kwadratowych w jednym pomieszczeniu nie może stać więcej niż jeden automat, no to mądrzy przedsiębiorcy postawili ścianki między automatami i zrobili sobie kilka pomieszczeń, obchodząc w ten sposób ten wymóg. Polak potrafi, jak widzisz. Tak się żyje w takim kraju, to trzeba potrafić. Zakłady sportowe internetowe, takie jak Bet at Home i BWIN, do tej pory robiły, no i do tej pory robią niezłe interesy. Dzięki tej ustawie, dla nich dzięki, mają dodatkowych klientów, po prostu, którzy się z hazardu w Polsce przenieśli tam do nich. Zarabiają tam, no i ci grający, i ci, u których się gra, pieniądze, czasem niemałe pieniądze. Ile z tych wygranych idzie do budżetu Polski? Nic. Jakie jest stanowisko rządu? Stanowisko rządu jest dla mnie niezrozumiałe do tej pory. Dziennik Gazeta Prawna podaje tak, że rząd, resort finansów wydał takie oświadczenie. Na etapie przygotowania projektu ustawy o grach hazardowych część przepisów, która w opinii ekspertów bezdyskusyjnie podlegała obowiązkowi notyfikacji, została wyodrębniona z projektu ustawy o grach hazardowych do odrębnego procedowania. Przepisy te zostały notyfikowane Komisji Europejskiej i dopiero po zakończeniu procesu notyfikacji weszły w życie jako nowelizacja ustawy o grach hazardowych. W pozostałym zakresie uznano natomiast, że nie ma obowiązku notyfikacji projektowanych przepisów. Jest to dla mnie niezrozumiałe, głównie dlatego, że do tej pory, z tego co mi wiadomo, te firmy, którym wtedy przeszkadzono działać, teraz już chyba nie przeszkadza. Chociaż nie, chyba państwo dalej przeszkadza tak naprawdę. Tak czy siak, oni się odwoływali do sądów najwyższej instancji i w końcu sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Z tego, co mi wiadomo, nie zapadł jakieś tam jednoznaczne orzeczenie, więc nie wiem do końca, czy ta sprawa jest unormowana, czy nie jest. No tak czy siak, mówienie, że tylko niektóre podlegały notyfikacji, jak już było ok, to wtedy je wprowadzono w życie, jest nieprawdą, ponieważ ta cała ustawa jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej. A przecież wiadomo, że my jako wspólnota Unii Europejskiej przede wszystkim musimy pod prawo Unii Europejskiej podlegać. Tutaj nam się nie udało. Znalazłam taki fajny artykuł, gdzie się Kalisz wypowiada. Powiem szczerze, że nie przepadam za człowiekiem, ale tutaj powiedział bardzo mądrze, że kompromitacja rządu Donalda Tuska, kiedy ta ustawa była procedowana, mówiliśmy o tym, że nie powinno się tak dla celów politycznych, dla efektu medialnego uchwalać ustawy i że będzie ona obarczona daleko idącą niezgodnością, czy to z konstytucją, czy prawem Unii Europejskiej. To się wszystko potwierdziło. Tak właśnie powiedział Kalisz. Bardzo mądrze powiedział, bo ci, którzy byli przeciwko ustawie hazardowej, podnosili te wszystkie argumenty od samego początku, premier nie chciał słuchać. Nie będę tutaj za bardzo wchodziła w powody, dla których tak było. Było. I już. Dalej. Co my tutaj dalej można powiedzieć? Wiele pokrzywdzonych firm może albo będzie mogła występować o odszkodowania za to, że im rząd przeszkodził w prowadzeniu interesu, no i oczywiście to zrobi. Czy rząd coś na tym zyska? Oczywiście, że nie. Czy podatnik na tym straci? Oczywiście, że tak. Jeśli nie ty, jeśli nie tobie podwyższą podatki, żeby spłacać błędy naszych polityków, to twoim rodzicom. Tak czy siak, ktoś z twojej rodziny będzie pokrzywdzony, więc i ty będziesz pokrzywdzony, bo nie dostaniesz już na nowe PlayStation, bo już rodziców nie będzie na to stać. W ogóle, dlaczego jakby zajęłam się tym tematem? Były trzy takie powody główne. Jeden to był taki, że mam teraz rozprawy, które dotyczą właśnie tej afery hazardowej i tego, co się działo z tymi przedsiębiorstwami. Takie historie po prostu ludzi żywych, które ja widzę i które mnie przejmują. No, przejęły mnie, bo po prostu nie mogłam patrzeć na to, jak nasz rząd jest głupi i się tak upokarza, wprowadzając taką ustawę. To jest przykre, strasznie przykre. A po drugie, to mam kolegę, który w pokera gra, no, prawie zawodowo, tak? Zarabia na tym fajne pieniądze. No i sobie do tej pory zarabiał również w Polsce. Grał sobie w kasynach albo gdzieś tam jeszcze, a teraz już nie może. I przeniósł się z całą tą swoją grą do internetu i dalej zarabia pieniądze, tyle że państwo już nie zarabia na nim. I to było dla niego przykre. Po prostu, że jak znalazł sobie jakąś tam swoją pasję i chciał coś robić, nikomu krzywdy nie robił, bo przecież wszyscy się zgadzali na reguły tego, co się tam działo, to ktoś przyszedł i mu tego zabronił. I on tego nie rozumie. Znaczy, no, żyje w Polsce, jest Polakiem, więc właściwie rozumie, ale też część swojego życia spędził za granicą, więc ciężko jest mu akceptować takie rzeczy. Teraz trochę z tego, co się tam działo na tej rozprawie i jak to faktycznie ta ustawa dotykała tych, którzy prowadzili takie działalności z automatami, tak zwanymi jednorękimi bandytami. Ano było tak, że jak firma zaczęła prosperować, zarabiała niebotyczne pieniądze. To jest po prostu liczone w milionach, w miliardach. No i też tak wysokie były podatki od tego odprowadzane. Wiadomo, że były tak duże podatki. Ta ustawa, tak było do 2009 roku. Ta ustawa od 2010 roku sprawiła, że firmy zajmujące się tymi automatami zaczęły bankrutować, zaczęły upadać. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że trzykrotnie o 300% podnieśli opłatę za jeden automat. Było 800 zł, podnieśli o 2000. Wszystko jedno, czy automat zarabiał, czy nie zarabiał, za jeden automat musiałeś płacić 2000. Po drugie, bardzo zmniejszyła się liczba miejsc, gdzie można było te automaty wrzucać. Po trzecie, nie można było tych automatów sobie przenosić. W sensie takim, że jak że wszystkie miejsca, gdzie mogły one już stać, one już stały, a te, gdzie nie mogły stać i gdzie musiały być stamtąd zabrane, to się okazywało, że one już są teraz bezużyteczne. Ale nie można było tego automatu sobie gdzieś tam oddać czy coś, tylko mimo, że on nic już nie zarabiał, stał sobie w magazynie i się kurzył, dalej trzeba było za niego płacić. No to się oczywiście wiązało z tym, że malały im dochody. Jak malały im dochody, no to pierwszą rzeczą, którą zaczęli robić, to było ograniczenie wydatków, czyli na przykład przeniesienie się do jakiejś gorszej siedziby, zwolnienie pracowników. Tutaj mam, że jak zaczynali swoją firmę, było zatrudnionych około 140 osób. W ciągu pół roku pozwalniali 120 osób i zostało ich 20. Więc 120 osób poszło na bezrobocie. Kolejny pozytyw wprowadzenia ustawy. Tak? No oczywiście zalegali ze wszystkimi płatnościami za media, za auta, za czynsz, no i też za płacenie podatków. Stąd się wzięła cała ta sprawa. Nie dość, że rząd im dokopał niemiłosiernie, po prostu robiąc taką podwyżkę, no to jeszcze urzędy celne, urzędy skarbowe zaczęły im robić sprawy za to, że nie płacili POG-u. No, jakby mogło być inaczej przecież w naszym państwie. POG to podatek od gier liczbowych, jakby ktoś nie wiedział. Jak to było naprawdę z tym niepłaceniem podatku? Ano było tak, że żeby taka firma działała, to musiała sobie w urzędzie zrobić kaucję i ta kaucja wynosiła tam chyba 500 tysięcy. Czy, no chyba 500 tysięcy. Przyjmijmy, że 500 tysięcy. Wtedy, kiedy były opóźnienia w płaceniu POG-u czy innych podatków, z tej kaucji urzędy sobie pobierały swoje płatności i były na zero. Także one zawsze były opłacone. ZUS się chyba tylko w to nie wliczą. Tak, ale na pewno wszystkie inne podatki tam urzędy sobie z tej kaucji brały zadatki. Ta kaucja musiała być od razu uzupełniana, no, żeby w ogóle firma mogła dalej działać. Gdyby tej kaucji nie było, to od razu zamykają, nie? Zabierają ci pozwolenie, koniec. Działasz już nielegalnie, jak działasz nielegalnie, no to koszty po prostu kar zabiją cię. Do końca życia się nie spłacisz. Nikt sobie nie mógł na to pozwolić. Niektórzy się pytali, czemu po prostu nie można było takiej firmy zamknąć. A no nie można było takiej firmy zamknąć, ponieważ mieli biznesplany, mieli zobowiązania, mieli podpisane umowy z innymi przedsiębiorstwami, takimi właśnie jak na flotę samochodową, na to pomieszczenie, gdzie przebywali, na miejsce, gdzie stały te automaty, na wszystko. Mieli podpisane umowy, no i zerwanie tych umów byłoby dla nich jeszcze bardziej niekorzystne niż ciągnięcie tej firmy w takim już rozpadzie, ale ciągnięcie jej dalej, tak? Jakieś tam dochody zawsze przynosiło. Urzędy celne, mimo że zawsze miały upłacone te swoje podatki, uważały, że to trzeba, przedsiębiorca musi płacić jakby z własnej kieszeni, a nie, że oni sobie łaskawie pobierają z tej kaucji i nie miało to dla nich znaczenia, że mieli te pieniądze, po prostu liczyło się to, że ktoś tam nie zapłacił tego w terminie i była od razu już kierowana sprawa. Ja akurat mam u siebie w sądzie dotyczących 3 spółek. W internecie znalazłam jeszcze informacje o 4 innych spółkach. Myślę, że jeszcze by się tam jakieś znalazły. Te pewnie były takie największe, którym się jeszcze chciało bawić później dalej z odwoływaniem się do tego. Tak, nie można więc mówić o tym, że spółka nie płaciła podatku, ponieważ ten podatek był spłacany z kaucji. I wszystko do tych urzędów było opłacane. No o tym, że ten mój kolega nie może sobie grać, to jest jakaś tam błahostka, myślę, w porównaniu do tego, co tam ci ludzie przeszli. A najlepsze jest to, że tamtych firm, co czytałam w internecie, to były zapewne wyroki skazujące, które się odwoływali. Ale najlepsze jest to, że wszystkie te firmy, które są akurat u mnie, wszystkie mają wyroki uniewinniające. Znaczy prezesi tych firm za to, że nie płacili tych podatków i wszystkiego innego w terminie, są uniewinniani. Dlaczego? Bo pada główne pytanie zawsze, czy była taka sytuacja, że były dostępne pieniądze i wtedy upornie było niepłacone. I nie było takiej sytuacji. No i wszyscy jakby widzieli, co jakby ustawa zrobiła z tą firmą, tak? Zresztą ci, co byli mądrzejsi prezesowie, to jak tylko zobaczyli, że już się nie da na tym zarabiać dużych pieniędzy, to po prostu wzięli i zostawili to komuś innemu na głowie. Ktoś to wziął, o dziwo, nie? I jakoś się to tam ciągnęło dalej. Ale to, że oni są uniewinniani, ja też bym ich uniewinniła, przecież to nie jest ich wina, że ktoś z dnia na dzień zmienia zasady gry i to jeszcze tak bardzo niekorzystnie. No, nikt by się po prostu tego nie podciągnął. To dajmy na to, że ktoś zarabia 2000, a później przychodzi jakaś tam zmiana ustawy o płatnościach i dostajesz 200 zł. I masz przeżyć za 200 zł. No wiadomo, że będziesz miał długi za mieszkanie, za telefon, za internet, za wszystko, tak? No nie przeskoczysz po prostu niektórych rzeczy. No i to się musiało tak skończyć. To się musiało tak skończyć. Ja nie widzę po prostu innego rozwiązania, jakby to mogło być. Mimo, że ta ustawa wielu z nas nie dotyczy, to ja uważam, że warto się trochę z tym tematem zapoznać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś przyjdzie do twojego domu, bo na przykład zobaczy, że grasz sobie, mam grę bingo w domu teraz. To jest gra losowa, gry losowe nie można, nie? Tak jak poker, gra losowa, koniec, wyrzucamy, nie wolno, B. To jest teraz i na przykład ktoś zobaczy, że ja sobie gram w gry bingo i przyjdą i zrobią mi nalot do domu, że ja w ogóle nielegalnie gram jakąś grę i że powinni mnie zamknąć do więzienia i tak dalej, i tak dalej. Też myślę, że każdy z nas od czasu do czasu gra sobie w jakąś tam losową grę, choćby kamień, nożyce, papier. My z mężem bardzo często rozwiązujemy nasze lenistwo grając w tą grę. I tak, i to jest jeden z takich momentów teraz, obecnie, kiedy już jakby w temat się trochę zagłębiłam, kiedy po prostu czekam, aż ktoś przyjdzie, bo ktoś na mnie doniesie, albo ktoś się domyśli, albo nie wiem, albo mąż przy okazji rozwodu powie, że ona grała w taką grę i trzeba ją wsadzić do więzienia, bo jest bardzo niegrzeczną dziewczynką. Tak, co najmniej. I dostaną na mnie, czy tam na kogoś jeszcze nałożone takie kary, że nie będę w stanie, nie będziemy w stanie ich tam spłacić. No, na czacie, tutaj już sobie to odnajduję, na czacie Jura mówił, że z tą grą w pokera jest tak, że on gra w pokera i każdy pokerzysta ma gdzieś tą ustawę. I że o ile nie działasz w zorganizowanej grupie, możesz prawie wszędzie grać. Że oni sobie ze znajomymi zapewne wynajmowali jakiś lokal, dyskoteki w dniach, kiedy była zamknięta, były sale baletowe i grali spokojnie. Tak mówił Jura na czacie podczas odcinka. I to nie do końca tak jest, ponieważ ja znalazłam taki reportażyk, gdzie w Szczecinie nie wiem, w którym, w 2011 roku ponad 100 osób zostało zatrzymanych za nielegalną grę w pokera na imprezie urodzinowej w Szczecinie i grozi im grzywna, a nawet więzienie. Do akcji kilkudziesięciu funkcjonariuszy policji i służby celnej doszło podczas imprezy urodzinowej 50-latka o imieniu Irek w jednej ze szczecińskich restauracji. Zatrzymano jej uczestników pod zarzutem nielegalnej gry w pokera poza kasynem bez krupiera. W polskim prawie jest bowiem od tego czasu zabronione i można grać tylko w zarejestrowanych kasynach, chociaż to już nawet z kasyn jakieś tam restrykcje nałożyli, że w ogóle to się nie opłaca, tak? I odchodzą z tego. I ponad 100 osób jest podejrzewanych o organizację i udział w nielegalnym turnieju pokera. Są teraz przesłuchiwani, byli wtedy, to już minęło, byli wtedy przesłuchiwani i oni mówili, że grali po prostu o puchar jubilata, a nie na żetony. I na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Ha, za nielegalną grę w pokera grozi grzywna albo nawet 3 lata więzienia. Więc ja nie wiem, czy to tak do końca można sobie na luzaka do wszystkiego podchodzić, bo jak ktoś chce się do ciebie przyczepić, to się przyczepi. No ja może rozumiem, że jak się gra w 7 osób, to nie jest grupa 100 osób i ciężko jakby, ciężej, nie wiem czy ciężko, ciężej ją jest odnaleźć. No ale no przecież skądś się musieli ta policja i ta służba celna dowiedzieć o tym. Tak, więc albo ten, kto organizował, albo ten, kto wynajmował jakąś salę, no, ktoś musiał komuś coś powiedzieć, no bo to, że się zamykasz w grupie 100 osób, można robić wszystko w grupie 100 osób, niekoniecznie to mają być nielegalne, muszą być nielegalne rzeczy, można czytać książkę dla 100 osób na przykład. Chociaż ja nie wiem, czy nie nadejdzie taki czas, że i to będzie nielegalne. Tak czy siak, no ktoś musiał coś powiedzieć na ten temat. I to właściwie chyba, no, chyba wszystko z takich najważniejszych rzeczy. Audycję rozciągnęłam trochę bardziej, ale myślę, że wszystko to, co jest Ci potrzebne do uniknięcia kary grzywny albo 3 lat więzienia, zostało zawarte w tej pigułce. Postaraj się wyciągnąć z tego jak największe wnioski, bo naprawdę w naszym kraju to nikt nic nie wiadomo. To był prawniczek z 14 marca. Mówiła Becia. Mam nadzieję, że trochę znowu pozytywnych i potrzebnych rzeczy. Nie pozytywnych. Nie, to nie były pozytywne rzeczy. Że potrzebnych rzeczy Wam powiedziałam. Za tydzień, właściwie nie za tydzień, tylko w ten czwartek najbliższy, prawniczka raczej nie będzie. Możecie się nie nastawić. Jak mi się uda nagrać coś na martwo, albo wpaść do domu i powiedzieć coś na żywo, to będzie fajnie. Ale jak mi się nie uda, to nie miejcie mi za złe, bo muszę pozałatwiać pewne takie ważne sprawy z mojego życia. No i ten czwartek, wyjątkowo ten czwartek, troszkę mi tam koliguje z moimi planami. Tak czy siak, za półtora tygodnia już będę z Wami i będę starała się jakiś kolejny kontrowersyjny temat poruszać, żebyście wiedzieli, jak robić, żeby unikać kary w tym naszym kochanym państwie polskim.